Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Maryja jako wzór życia duchowego. Kontynuując podjęty już przed tygodniem temat Maryja jako wzór życia duchowego, chcę skupić się na czterech zasadniczych jego przejawach i odnieść je do osoby świętej Bożej Rodzicielki, czerpiąc obficie z nauczania świętego Jana Pawła II. On bowiem w sposób szczególny wskazywał na nią jako na wzór życia chrześcijańskiego. Rozważmy najpierw, w jakim sensie Maryja jest wzorem naszej modlitwy. Artystyczne przedstawienia Matki Bożej, szczególnie dotyczące tajemnicy wcielenia, a więc zwiastowania i narodzenia, zasadniczo ukazują ją jako Virgo Orans, dziewicę rozmodloną. Taką też jako wzór daje Kościołowi Jan Paweł II. W katechezie środowej, wygłoszonej w dniu 10 września 1997 roku, zauważa on, że Maryja jest dla Kościoła, cytuję, wzorem każdej formy jego modlitwy. W sposób szczególny uczy chrześcijan, jak zwracać się do Boga, by uzyskać Jego pomoc i wsparcie w różnych sytuacjach życiowych. Mimo iż dane biblijne są dość skąpe, to jednak dzięki swej lakoniczności pozwalają nakreślić zasadnicze rysy duchowej fizjonomii Maryi. Jak dwukrotnie zauważa święty Łukasz, Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Wynika z tego, że jest ona także Virgo Meditans, a więc praktykuje jakąś formę modlitwy medytacyjnej, choć nie można wykluczyć, że modliła się również za pomocą zwykłych słów. Ewangelie nie odnotowują jednak ani treści, ani formy modlitwy Maryi, zwłaszcza tej w wieczerniku w chwili oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego. Można jedynie przypuszczać, że była to modlitwa medytacyjno-kontemplacyjna. Maryja z racji napełnienia Duchem Świętym, który, jak pisze święty Paweł, przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, i przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami, z pewnością osiągała szczyty kontemplacji. Modlitwa ta, jak piszą doktorzy Karmelu, polega na patrzeniu i miłowaniu. Przez swą modlitewną obecność u początków Kościoła Maryja staje się więc wychowawczynią ludu chrześcijańskiego do modlitwy, do spotkania z Bogiem, uczy papież. W tym miejscu warto przypomnieć, że święty Jan Paweł II w liście Novo Millennio Ine Unte zauważa, iż mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy. Papieską odpowiedzią na tę potrzebę duchowości i modlitwy, jaka wyraźnie pojawia się na początku nowego tysiąclecia, jest m.in. celebrowanie różańca z Maryją, wbrew utartemu schematowi myślenia, według którego na różańcu modlimy się do Maryi. Modlimy się z Maryją do Chrystusa. Ona bowiem, jak przypomniał święty papież, nie przestaje być gwiazdą przewodnią, Maris Stella, dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę. Jeśli zaś chodzi o wzorczość Maryi w zakresie życia sakramentalnego, to wydawać by się mogło, że nie ma dla niej biblijno-dogmatycznego uzasadnienia, gdyż przeważająca część życia Matki Pana wyprzedzała ustanowienie poszczególnych sakramentów przez Jezusa. Tymczasem święty Jan Paweł II zaskakuje nas świeżością i przenikliwością teologicznego myślenia, każąc nam w postawach Maryi widzieć wzorczą antycypację życia sakramentalnego. Oto na przykład w jego ostatniej encyklice Ecclesia de Eucharistia Maryję nazywa niewiastą Eucharystii i znajduje dlatego określenia dane biblijne, pozwalające na opisanie jej wewnętrznych postaw. W obliczu wielkiej tajemnicy wiary, jaką są sakramenty, a zwłaszcza Eucharystia, Maryja uczy uległości wobec Słowa Bożego. Mamy tego dowód w jej wezwaniu do okazania Jezusowi posłuszeństwa. Wezwanie to wyraziła w poleceniu wypowiedzianym wobec sług w Kanie. Jak podkreśla papież, w pewnym sensie Maryja wyraziła swoją wiarę eucharystyczną jeszcze zanim Eucharystia została ustanowiona przez sam fakt ofiarowania swojego dziewiczego łona, aby mogło się dokonać wcielenie Słowa Bożego. To cytat z Ecclesia de Eucharistia numer 55. W ten sposób stała się ona pierwszym w historii tabernakulum, żywym tabernakulum, w którym Syn Boży pozwalał się adorować świętej Elżbiecie. Dalej papież uczy, że Maryja, stojąc dzielnie pod krzyżem, w rozstrzygającym momencie przeżywa antycypowaną Eucharystię. Można by powiedzieć komunię duchową, pragnienia i ofiary. Ponadto jest ona wzorem adekwatnych postaw eucharystycznych przez swe uwielbienie wyrażone w hymnie Magnificat. Trzecim zasadniczym przejawem życia duchowego jest asceza, nazywana także duchową ekologią człowieka. W wewnętrznej postawie Maryi znajduje ona swe najgłębsze uzasadnienie dla życia chrześcijańskiego. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy bowiem, że droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Na ascetyczny przykład Maryi święty Jan Paweł II wskazuje w jednej ze swoich kateches z 22 listopada 1995 roku, w której podkreślił wartość milczenia, życia pokornego i ukrytego, a także życia w czystości. Odnośnie do milczenia, Ojciec Święty zauważa, że przykład Maryi pozwala Kościołowi lepiej rozumieć wartość milczenia. Milczenie Maryi nie jest tylko powściągliwością w mowie, ale przede wszystkim mądrą umiejętnością rozpamiętywania i patrzenia oczyma wiary na tajemnicę wcielonego Słowa i na wydarzenia Jego ziemskiego życia. Z kolei podejmując temat pokory i ukrycia, papież powiedział: tym, którzy nierzadko zmagają się z ciężarem życia na pozór pozbawionego znaczenia, Maryja ukazuje, jak wielką wartość może mieć życie, jeśli jest przeniknięte miłością Chrystusa i braci. Ta właśnie nadprzyrodzona miłość pozwala owocnie przeżywać również nadarzające się cierpienia. Papież w katechezie środowej wygłoszonej 18 grudnia 1996 roku zauważył, że Symeonowa zapowiedź miecza boleści łączy Maryję z przeznaczeniem jej syna z jego męką. Poniekąd streszczeniem papieskiej refleksji nad wzorem Maryi w omawianej płaszczyźnie duchowości są jego słowa wypowiedziane w jednej z późniejszych katechez środowych z 3 stycznia 1996 roku. Chrześcijańska asceza każdej epoki każe nam myśleć o niej, o Maryi jako o wzorze doskonałego przyjęcia woli Bożej. Tak więc postawa Maryi ma inspirujące znaczenie dla praktyki chrześcijańskiej ascezy jako istotnego wymiaru duchowości. Rozważmy jeszcze wzorczość Maryi w zakresie apostolstwa. Zgodnie z tym, czego uczy święty Jakub apostoł, że wiara, jeżeli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie, chrześcijańska duchowość, by nie popaść w bezużyteczny angelizm, musi wypowiadać się w apostolskim czynie. W świetle papieskiej myśli mariologicznej także tu Maryja przedstawia się jako wybitny wzór do naśladowania, co ma źródło w jej najściślejszym zjednoczeniu z osobami Trójcy Przenajświętszej oraz w całkowitym i wielkodusznym włączeniu się w realizację ekonomii zbawienia. Dwa zasadnicze rysy charakteryzują duchową fizjonomię Matki Pana w zakresie omawianych tutaj postaw apostolskich, mianowicie służba i duchowe macierzyństwo. Odnośnie do postawy służby trzeba zauważyć, że jednym z pierwszych słów Maryi odnotowanych na kartach Ewangelii jest jej fiat. Niech mi się stanie, oto ja służebnica Pańska. Ten sam ewangelista Łukasz, być może na zasadzie paralelizmu, odnotowując pierwsze słowa Jezusa wypowiedziane w chwili odnalezienia Go w świątyni, także zwraca uwagę na niezbywalność służby, czyli owego bycia w sprawach Ojca. Służebność Maryi, archetyp każdej formy apostolstwa w Kościele, ujawnia się już w chwilę po zwiastowaniu, gdy udaje się ona do swej krewnej Elżbiety. Potem w czasie wesela w Kanie, a następnie pod krzyżem i wreszcie w życiu pierwotnej wspólnoty Kościoła, Maryja jest obecna, by służyć. Te momenty dyskretnej, choć pełnej miłości obecności Matki Pana są ulubionym tematem papieskich rozważań maryjnych. Ojciec Święty zwraca przy tym uwagę na, że zasadniczym motywem maryjnego służę jest Chrystus. I drugim apostolskim rysem postawy Maryi jest jej macierzyńska troska, najpierw o bezpośrednio powierzonych sobie ludzi, a po zmartwychwstaniu Syna i po jej wniebowzięciu o wszystkie dzieci Kościoła. Wzorczej roli Matki Pana w zakresie apostolstwa nie można jednak zawężać tylko do macierzyństwa, które jest wyłączną prerogatywą kobiet. Wielokrotnie Ojciec Święty podkreślał, że troska o człowieka i wrażliwość na jego los, czego niedościgniony przykład mamy w Matce Bożej, jest powinnością każdego chrześcijanina, gdyż, jak napisał w pierwszej swojej encyklice, człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa. Jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła wyznaczoną przez samego Chrystusa. I taki przykład daje Matka Boża.